Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tak liczny udział w targach książki patriotycznej w Zielonej Górze. No, Zielona Góra nie jest miastem słynącym z wielkich tradycji patriotycznych, więc tym większą przyjemność zrobiliście Państwo mi i wszystkim autorom, którzy byliśmy na targach książki patriotycznej. Za tydzień, 21 grudnia, widzimy się w Poznaniu od 10 do 19 w sali Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Wieniawskiego 5/9. Bardzo znamienite, poszerzone grono polskich autorów książek patriotycznych. Ja w charakterze organizatora, Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Sumliński, profesor Jerzy Robert Nowak, Tadeusz Płużański, Leszek Sykulski, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Adam Wielomski razem z żoną Magdaleną Ziętek-Wielomską, Lucyna Kulińska, Anna Mandrela. Także widzimy się w bardzo zacnym gronie. 21 grudnia, sobota, od 10 do 19, sala NOT w Poznaniu przy ulicy Więckowskiego 5/9. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w niedzielę zapraszam Państwa na przegląd tygodnia. Patronem dzisiejszego odcinka jest pan Dawid Walasiak, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie mojego kanału. Zacznę od sprawy dla mnie przykrej, bo w minionym tygodniu padłem ofiarą obrzydliwej, bezczelnej prowokacji ze strony dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka, który opublikował na Wirtualnej Polsce dwa artykuły dotyczące neurochirurga doktora Łukasza Grabarczyka, w którym odsądzał go tam od czci i wiary. Przy okazji obsrał też mnie. Chodziło o umowę, jaką zawarłem z doktorem Łukaszem Grabarczykiem na sprzedaż mojego domu w Piasecznie pod Warszawą. Ostatecznie doktor Grabarczyk wybrał inny dom, ja mu dużą część zaliczki zwróciłem, natomiast Szymon Jadczak insynuował w swoim materiale, że była to łapówka za opublikowanie wywiadu na portalu wykop.pl, także 155 tysięcy złotych zdaniem Szymona Jadczaka miałem wziąć za publikację wywiadu na zupełnie niszowym portalu. Sprawa jest dla mnie o tyle bulwersująca, że jak się tej sprawie bardziej przyjrzałem, to zdobyłem dowody na to, że chodzi tutaj o rekiet, o próbę wymuszenia pieniędzy od doktora Łukasza Grabarczyka. Ja muszę przyznać, że widziałem doktora Grabarczyka 3 razy w życiu. 2 razy, jak miał ode mnie kupić dom, a 3 raz właśnie przy okazji tej sprawy. Doktor Grabarczyk, no nie mam kompetencji, żeby oceniać jego medyczne kompetencje, ale z tego co widzę, to człowiek z pasją wykonujący zawód neurochirurga. Został tutaj oskarżony o konfabulację, oszustwa, etc., etc. Natomiast patrzcie Państwo, co tu tak naprawdę chodzi. Wpadła mi w ręce korespondencja, jaką na komunikatorze Messenger prowadziła dziennikarka faktów TVN Katarzyna Górniak. Jak się okazuje, była partnerka Łukasza Grabarczyka z jego żoną, z którą się właśnie rozwodzi, panią Katarzyną Grabarczyk. Mówię pełnymi nazwiskami, bo te nazwiska padły w artykule Wirtualnej Polski. O co chodzi? Pani Grabarczyk rozwodzi się ze swoim jeszcze mężem Łukaszem Grabarczykiem. Toczy się między nimi sprawa rozwodowa przed Niezawisłym Sądem Okręgowym w Olsztynie i pani Grabarczyk chce też jak najwięcej pieniędzy od swojego męża dostać przy okazji rozwodu. I temu właśnie służyła korespondencja, jaka się między nimi rozwinęła i w tej korespondencji pani redaktor Katarzyna Górniak pisze tak, zobaczcie Państwo, bo teraz to właśnie widzicie. I w trakcie tej korespondencji padł taki pomysł, żeby zmusić metodami bezprawnymi doktora Grabarczyka do wypłaty 1,5 miliona złotych, bo tyle chce właśnie pani Katarzyna Grabarczyk. Doradza jej w tym redaktor Katarzyna Górniak, która jak tutaj pisze, widzicie Państwo to w tym momencie teraz na ekranach, chce za to 50 tysięcy złotych z tej kwoty. I pani redaktor Katarzyna Górniak wpadła tutaj na pomysł, w jaki sposób zastraszyć doktora Grabarczyka i zmusić go do zawarcia tej ugody, żeby 1,5 miliona złotych w sprawie rozwodowej oddał. Otóż chce na niego wywrzeć nacisk przy pomocy mediów i pogrozić mu publikacją negatywnego dla niego artykułu. I pada tutaj nazwisko dziennikarza, widzicie Państwo teraz na ekranie dziennikarza, który ma się tym zająć. To właśnie chodzi o Szymona Jadczaka z Wirtualnej Polski. Jest tutaj telefon Szymona Jadczaka, ten sam, z którego kontaktował się ze mną. Czyli reasumując, Państwo sobie wpadli na taki pomysł, że użyją wpływów dziennikarskich, żeby zastraszyć neurochirurga i zmusić go do tego, żeby zapłacił 1,5 miliona złotych swojej byłej żonie. A z tej kwoty pani redaktor Górniak oczekuje dla siebie kilkudziesięciu tysięcy złotych, co zupełnie szczerze pisze swojej koleżance. No, można byłoby powiedzieć, że Szymon Jadczak o tym nie wiedział, ale można tak było twierdzić tylko do pewnego momentu, bo kiedy ja się zorientowałem, o co chodzi, dlaczego ja mam być też obsrany w kontekście doktora Grabarczyka, to wysłałem maila do Szymona Jadczaka. Tutaj widzicie Państwo tego maila, w którym zwróciłem mu uwagę na tą korespondencję i spytałem go, czy to jest etyczne, że bierze udział w procederze tak naprawdę wymuszenia rozbójniczego dużej kwoty, bo 1,5 miliona złotych. Szymon Jadczak na to nie odpowiedział. W zamian za to opublikował potężny, duży artykuł, w którym opisał prywatne życie, intymne szczegóły z życia doktora Grabarczyka. Muszę przyznać, że nie widziałem tak napastliwego artykułu dziennikarskiego już wiele lat. Nie widziałem, żeby znalazł się tam taki na przykład fragment, jak widzicie tutaj Państwo w tym momencie na ekranie, że doktor Grabarczyk dwa razy równolegle podchodził do zabiegu in vitro z dwiema różnymi kobietami. No to nawet jeżeli tak było, to o tym się nie pisze, ale kto jest głównym informatorem tutaj do tekstu Szymona Jadczaka? No pani Katarzyna Grabarczyk i pani redaktor Katarzyna Górniak, czyli dwie panie, były partnerki doktora Grabarczyka, które walczą o to, żeby wyciągnąć od niego 1,5 miliona złotych. Taki jest właśnie sens tej prowokacji, której też gdzieś tam rykoszetem dostałem ja, bo akurat w kwietniu, kiedy wystawiliśmy dom na sprzedaż, nie wiedzieliśmy, że zgłosi się po zakup tego domu ktoś, kto będzie za pół roku obiektem ataku Szymona Jadczaka, ktoś, kto jest w konflikcie z byłą żoną. No co mnie to obchodzi? Przychodzi facet, mówi, chcę od pana kupić dom. Ja mówię, dobrze, spiszmy umowę, zaliczka i tak dalej. Tutaj Szymon Jadczak jeszcze mi zarzucił oszustwo, że chciałem sprzedać dom, który formalnie właścicielami są moi rodzice. No rodzice mi poręczyli kredyt. Jak kilkanaście lat temu brałem kredyt na dom i dlatego są wpisani w hipotece. Także gangsterka po prostu, to co zrobił Szymon Jadczak. Nie ukrywam, że będę musiał znowu, tak jak zawsze w takich sytuacjach, przeciwko opluwaczom wytoczyć przeciwko niemu działa sądowe. Także Szymonie Jadczaku, do zobaczenia na sali sądowej. Tam będziemy czytać tą korespondencję i wyjdą na jaw twoje prawdziwe motywy pisania o prywatnych sprawach doktora Grabarczyka. Tym bardziej wredne, że zacząłeś jeszcze atakować jego partnerkę, czyli Kasię Moś, która jest w ciąży, i postanowiłeś mu nie tylko wejść z buciorami w przeszłość intymną, ale jeszcze w życie prywatne teraz. Ohyda, wstyd po prostu jest mi jako dziennikarzowi, jak widzę, do jakiego poziomu Jadczak i mu podobnie doprowadzają polskie dziennikarstwo. Ale zostawmy tą sytuację już na boku. Zwróćmy uwagę na to, co się działo w minionym tygodniu w Polsce. Doszło do zupełnie skandalicznej, no, bezprecedensowej sytuacji w relacjach polsko-białoruskich, w relacjach, które są napięte, złe, fatalne wręcz. Otóż Białoruś oskarżyła Polskę, oficjalnie oskarżyła Polskę o próbę zwerbowania białoruskiego dyplomaty. I muszę przyznać, że okoliczności tego, jakie zostały ujawnione, to sprawiają, że włosy stają dęba na głowie. Otóż ja te okoliczności przeanalizowałem przed przyjazdem tutaj do Państwa na nagranie i opisałem je w dużym artykule w tygodniku Najwyższy Czas, także kto jest chętny jeszcze więcej szczegółów tej bulwersującej sprawy poznać, to zapraszam jutro, od jutra w zasadzie do kiosków po tygodnik Najwyższy Czas. Ale o co chodzi w tej sprawie? Otóż dwaj polscy dyplomaci, czy szpiezy tak naprawdę związani z agencją wywiadu, obaj niestety rekrutowani w czasach Antoniego Macierewicza, postanowili zwerbować białoruskiego dyplomatę i zaprosili go do Kiszyniowa. Zaprosili go do Kiszyniowa, tam polski szpieg działający pod przykryciem spotkał się z nim w hotelu, mówi, że ma dla niego jakiś prezent, czy mógłby z nim pójść do pokoju, prawda, i tam w pokoju doszło do rozmowy, w której zaproponował mu 100 tysięcy euro za zdradę swojego kraju. Dyplomata białoruski się na to nie zgodził, przerwał spotkanie, ale co jeszcze zrobił? W międzyczasie nagrał sobie tych dwóch Polaków i to nagranie przekazał swoim mocodawcom z białoruskiego KGB. Ono jest teraz jednym z głównych źródeł tego ataku oskarżenia przeciwko stronie polskiej. No, mamy do czynienia z sytuacją, szczerze mówiąc, bezprecedensową, bo natychmiast Białorusini to wykorzystali. Chargé d'affaires ambasady polskiej w Mińsku został wezwany do MSZ-u białoruskiego, wręczono mu notę protestacyjną. On teraz obiecał, że to przekaże do Warszawy. Białoruska propaganda wykorzystuje to do ataków przeciwko Polsce. No, ja jak czytam to, jak zapoznaję się ze szczegółami tego, ja nie ukrywam, że jak ta sprawa wyszła wczoraj, ja jeszcze poprosiłem o spotkanie kilku moich znajomych w służbach specjalnych, między innymi w Agencji Wywiadu, żeby się dowiedzieć trochę więcej o tej sprawie i muszę powiedzieć, że zdumienie mnie nie opuszcza. No, jak można próbować werbować białoruskiego dyplomatę w ten sposób? Przecież jak się kogoś chce zwerbować, to przede wszystkim trzeba poprosić go, żeby telefon zostawił, czy jakoś zabezpieczyć, prawda, to miejsce, w którym dochodzi do werbunku, żeby nie mógł nagrać telefonem, a tutaj dyplomata. No, czy ten dyplomata jest dyplomatą faktycznym, czy jest oficerem wywiadu działającym pod przykryciem dyplomacji, no tego nie wiemy, no ale bierze telefon komórkowy i nagrywa naszych szpiegów jak dzieci. Poza tym oni proponują mu potężne pieniądze, mówiąc wprost, że to za zdradę kraju, prawda? Bez żadnego tam jakiegoś wcześniejszego podchodzenia, bez jakiegoś wysądowania go, etc., etc. No to facet, ten dyplomata, no mógł się poczuć nieswojo, delikatnie mówiąc, mógł pomyśleć, że to w ogóle jego służby jakąś procedurę sprawdzającą w stosunku do niego robią i się podają za polskich szpiegów. Natomiast no, historia głupawa zupełnie, pokazująca brak profesjonalizmu tych naszych szpiegów, pseudoszpiegów werbowanych za czasów PiS-u. Mówił mi wczoraj kolega ze służb, bardzo doświadczony oficer już na emeryturze, że praktyką jest to, że werbunek dyplomaty, jeżeli już do niego dochodzi, to robi się zawsze pod obcą flagą. Czyli oficer wywiadu, gdyby to oficer polski chciał zwerbować dla polskiego wywiadu tego Białorusina, to on się powinien przedstawić albo jako na przykład oficer wywiadu niemieckiego, albo austriackiego, albo jakiegoś innego, byle nie amerykańskiego, bo amerykański to jest już top level i prawda, jest bardzo poważna rywalizacja między amerykańskim wywiadem a rosyjskim, więc ten Rosjanin mógłby wtedy się nie zgodzić z przyczyn takich czysto ambicjonalnych, ale to właśnie się robi pod obcą flagą dlatego, żeby uniknąć takich sytuacji, że wystawi się swoich szpiegów i swoje państwo na oskarżenia, no bo rzeczywiście werbunek dyplomaty to jest złamanie międzynarodowych porozumień, tutaj strona białoruska ma rację. Oczywiście służby specjalne łamią to na całym świecie, to też nie jest dla nikogo tajemnicą, że dyplomatów się werbowało, werbuje i werbować będzie. Były przecież dziesiątki przykładów dyplomatów zwerbowanych przez obce służby. Była przecież taka kiedyś głośna historia, jak w czasie II wojny światowej ambasador Niemiec w Bułgarii pracował dla wywiadu radzieckiego i Stalin go prosił, żeby się skontaktował z Hitlerem, żeby pokój zawrzeć. Takie rzeczy się działy i zawsze dziać będą, tylko no, trzeba być na to przygotowanym. Jak służby werbują dyplomatów, to zawsze robią to pod obcą flagą, żeby ten, który ma być zwerbowany, nie wiedział tak naprawdę, dla kogo pracuje, ale jeżeli już będzie w topa przy okazji takiego werbunku, to żeby zawsze służba się mogła wyprzeć i potem mówić, no zaraz, to nie nasi ludzie, więc jakby nasi, ci wszyscy udający Jamesów Bondów byli profesjonalni, to by się temu ambasadorowi przedstawili jako na przykład wywiad tam czeski, albo brytyjski, albo inny. No właśnie po to, żeby teraz nie dostarczać białoruskiej stronie amunicji do ataku propagandowego na Polskę. No, żenada, nieudacznictwo, głupota, amatorszczyzna, wszystko co można o tym powiedzieć. Tymczasem wychodzą na jaw nowe, szokujące szczegóły dotyczące edukatorów seksualnych, czyli tych, którzy będą prowadzić w całej Polsce zajęcia z edukacji zdrowotnej pod egidą pani Antoniny Kopyt. To jest ta oszalała lewaczka związana z Fundacją Lambda i kampanią przeciwko homofobii, którą rząd Donalda Tuska wyznaczył do współtworzenia podstawy programowej obowiązującej edukacji seksualnej w szkołach, która wejdzie do szkół od 1 września 2025 roku, czyli już za rok. Otóż okazuje się, że ci edukatorzy seksualni ściśle współpracują z największym seks-shopem organizującym dystrybucję przedmiotów używanych podczas sadomasochizmu. Sprzedają to przez internet po całej Polsce. I co więcej, edukatorzy ci współpracują też z Międzynarodową Korporacją Farmaceutyczną, produkującą środki antykoncepcyjne i promującą aborcję. Te środowiska właśnie chcą, najbardziej wojują o to, żeby była w Polsce wprowadzona edukacja seksualna, którą się nazywa edukacją zdrowotną. I to każe zadać pytanie, w którą stronę będzie szła edukacja seksualna, czy edukacja zdrowotna, jak to się ma oficjalnie nazywać, naszych dzieci od 1 września 2025 roku. Otóż odpowiedź na to pytanie to jest właśnie, daje wskazanie tych grup interesów, które stoją za panią Antoniną Kopyt. No sama pani Antonina Kopyt, prawda, oszalała lewaczka, zwolenniczka wszystkich tych tęczowych, rainbowjastych praw i edukacji dzieci właśnie w tym duchu, no to jest jedna rzecz, to już jest jeden trend, który pokazuje, ale potem lobby farmaceutyczne i lobby aborcyjne, no to będzie zainteresowane tym, żeby wśród deprawowanych dzieci było jak najwięcej klientów dla przemysłu aborcyjnego i przemysłu farmaceutycznego i antykoncepcyjnego i do sex shopów. Prawda? Czyli czego się będą te dzieci uczyć? Będzie się wmawiana propaganda aborcyjna, antykoncepcyjna, rozwiązłości seksualnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także można się spodziewać, że dzieci będą zachęcane do eksperymentów seksualnych, do aborcji, do kupowania preparatów antykoncepcyjnych, może do kupowania jeszcze tych urządzeń do sadomasochistycznego seksu z sex shopu. No, zobaczymy. Także wygląda to bardzo źle, ale mówię Państwu o tym, bo może żeście Państwo na to nie zwrócili uwagi. Przy okazji, jeśli jesteśmy przy systemie edukacji, jak Państwo widzicie, ja dużo mówię o systemie edukacji, bo mój program, mój podcast nazywa się, o co chodzi, program poświęcony sprawom ważnym, a niszczenie polskiej edukacji to jest niszczenie przyszłości naszych dzieci, to jest sprawa o fundamentalnym znaczeniu, dlatego ja patrzę pani ministrze Nowackiej, czy ministru, bo już nie wiem, jak to za chwilę będziemy mówić. W każdym razie ja patrzę pani Barbarze Nowackiej na ręce i mówię o kolejnych głupotach, które wymyślam. I tu proszę bardzo, kolejny krok. Otóż tym razem pani Nowacka wpadła na pomysł, żeby zrobić zbiorową konsultację z nauczycielami, czy widzą potrzeby zmian w zasadach oceniania uczniów. I to będzie polegać na tym, że do nauczycieli w całej Polsce trafią kwestionariusze i tam będą pytania między innymi o to, czy dzieciom w młodszych klasach w ogóle powinno się stawiać stopnie, czy nie. Jak nie, to resort chce, żeby właśnie nie stawiano stopni, to szkoły pójdą w kierunku tak zwanego bezstresowego nauczania. I chodzi o to, że wtedy zostaną wyeliminowane oceny w klasach 1-3, i tutaj pytanie ma być takie, czy oceny bieżące w trakcie semestru powinny być cyfrowe czy opisowe? Czy w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oceny cyfrowe powinny być dopuszczalne, skoro stosuje się tam ocenianie opisowe? Czy w starszych klasach ocena cyfrowa na półrocze jest potrzebna, czy powinna być opisowa? Czy wszystkie przedmioty, zwłaszcza w szkołach średnich, powinny być na ocenę, czy może na zaliczenie? No, czym się różni ocena cyfrowa od oceny opisowej. No, ocena cyfrowa to jest to, które moje pokolenie i starsze i trochę młodszych pamiętają ze szkoły, czyli na przykład dostaje się trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę albo jedynkę, a ocena opisowa to jest taka, że nie ma tej właśnie cyfry, tylko jest jakiś opis. Nauczyciel pisze, że to zrobiłeś źle, tamto mogłeś poprawić i tak dalej. I to się tyczy zarówno ucznia celującego, wzorowego, jak i nagannego. Więc to jest taki system ocen bez ocen, no, wynalazek socjalistyczny. I druga rzecz, że ma być poruszona też kwestia zadań domowych. To znaczy ministerstwo chce się zapytać, czy w ogóle jest sens zadawania zadań domowych. Czyli patrzcie Państwo, jak to rząd Tuska zniszczy edukację, bo będziemy mieli szkoły bez ocen i szkoły bez zadań domowych, prawda? To wszystko będzie rodzić takie zjawiska, na pewno zjawisko równania w dół, że szkoły, klasy będą równać poziomem nie do ucznia najlepszego, tylko do najgorszego. Jak ktoś sobie nie radzi na przykład na matematyce, na języku polskim, to cała klasa będzie się musiała dostosowywać do niego, więc to będzie równanie w dół, prawda, a nie równanie w górę. No i oczywiście będzie to mimo wszystko i tak jeszcze jedna wielka prowizorka, bo brak ocen spowoduje, że każdy tam dostanie jakiś opis zupełnie nic nieznaczący, będzie przechodził z jednej klasy do drugiej i poziom edukacji spadnie drastycznie. Także wydawało się, że po edukacji seksualnej już nic więcej pani Nowackiej się nie uda spieprzyć w edukacji, uda się spieprzyć jeszcze system ocen. Tu państwo mnie często pytacie właśnie o kwestię systemu edukacji, o to, dlaczego Konfederacja mało mówi o edukacji i tak dalej. I tu nie jest problemem edukacja sama w sobie. To nie jest problemem to, że jest przymus edukacji. To nie jest problemem to, że ministerstwo wprowadza głupoty, bo to jest skutek, a nie przyczyna. Przyczyną jest to, że państwo się zajmuje edukacją w miejsce rodziców. To rodzic powinien być przecież głównym decydującym w sprawach edukacji i edukacja powinna być sprywatyzowana. Co do tego nie mam cienia wątpliwości, żeby rodzic płacił pieniądze tej szkole, w której chce, żeby się uczyło jego dziecko. I to jest zwykłe i sprawiedliwe. Natomiast pada taki argument, no dobrze, ale nie każdego w Polsce stać na to, żeby sobie wysyłać swoje dzieci do prywatnej szkoły. Możecie państwo mi tu mówić, że Polska nie wygląda tak jak Warszawa, nie jest wszędzie tak bogata jak Warszawa. To jest prawda. Dlatego rozwiązaniem na to jest system bonu edukacyjnego, że bon, taki mały talon się daje rodzicom na każde dziecko i za tym bonem idą pieniądze. To znaczy rodzic daje ten bon do tej szkoły, w której chce, żeby było uczone jego dziecko i dyrektor, właściciel tej szkoły dostaje potem konkretną kwotę, która wynika z budżetu państwa na edukację jednego ucznia. To po prostu trzeba by wtedy było rozgonić te wszystkie kuratoria, ministerstwa. To są ciała absolutnie niepotrzebne, szkodliwe wręcz. I całą kwotę, która w budżecie państwa jest zapisana na edukację, podzielić na ilość uczniów. I to, co wyjdzie, to jest jeden bon i niech taki bon sobie rodzic weźmie, niech zaniesie do tej szkoły, w której chce, żeby jego dziecko się uczyło. I to by spowodowało, to by natychmiast wyeliminowało te wszystkie patologie, bo na przykład, zwróćcie państwo uwagę, nie byłoby awantury o religii w szkole. No bo jeden dyrektor szkoły by powiedział, ja robię szkołę bez religii, szkołę świecką, a drugi by powiedział, a ja robię szkołę właśnie z dużą ilością religii. I rodzic miałby wybór, czy posłać do tego, czy posłać do tego, czy posłać do jeszcze trzeciego, prawda, który mówi, że no, religia to będzie jedna godzina, ale będzie jeszcze druga godzina z etyki, trzecia godzina z czegoś tam, albo jeszcze czwarta oferta szkolna, to rodzic by wybierał, prawda? To by oczywiście natychmiast rozwiązało problemy z narkomanią, z przestępczością w szkole i tak dalej, no bo prywatny właściciel to by rozumował tak, jak u mnie w szkole nie będzie zapewnione bezpieczeństwo, to żaden rodzic nie przyśle swojego dziecka i natychmiast byłoby bezpiecznie, prawda? Firma ochroniarska, prywatna by porządku pilnowała, jakby się jakiś dealer pojawił, to by natychmiast mu przypomniano, gdzie jest jego miejsce, jakby się jakiś Rainbow Jasty pojawił, żeby dzieci molestować, to by natychmiast też mu ochroniarze przypomnieli, gdzie jest jego miejsce i to 99% tych problemów, które jest teraz, zniknęłoby w ciągu jednego dnia. I mało tego, jeszcze szkoły by zaczęły ze sobą rywalizować, no bo walczyłyby o te pieniądze. Zwróćcie państwo uwagę, że to nie Konfederacja, to komuniści pana Zandberga powinni być zwolennikami tego systemu, bo ten system właśnie bonów edukacyjnych spowodowałby to, że ten tak znienawidzony przez komunistów kapitalistyczny wyzyskiwacz, właściciel szkoły, pijawka, burżuj obrzydliwy, on by na zadnich łapach biegał przed tą matką, która ciężko pracuje i zabiegałby o jej względy i mówił, nie, to do mnie pani Kamkrysiu, Zosiu, niech pani pośle swoje dziecko, bo to u nas je dobrze wyuczą, prawda? I drugi, trzeci, czwarty, wszyscy by zabiegali o względy takiej kobiety, wszyscy by, prawda, biegali, ustawiali się w kolejkach, żeby to do nich matka dziecka zaniosła taki bon edukacyjny, prawda? No wymarzona sytuacja z punktu widzenia komunistów pana Zandberga, no kapitalistyczny wyzyskiwacz zabiegający o względy człowieka pracy, no czegóż chcieć więcej? Ale dlaczego się tego nie robi? Dlatego się tego nie robi, bo to przecież nie jest rozwiązanie jakieś księżycowe, to nie jest tak, że sobie Szymowski przyszedł i wymyślił, to już funkcjonuje, to przecież w Irlandii kiedyś wprowadzono coś takiego, w Japonii, w Izraelu i to zawsze działało dobrze. Ale dlaczego się tego nie wprowadza? Bo rząd, ani ten, ani poprzedni, nie jest zainteresowany tym, żeby dzieci uczyć mądrze, żeby wychodzili nam ze szkół ludzie mądrzy, prawda? Więc odwrotnie, jest zainteresowany czymś przeciwnym, żeby ze szkół wychodzili nam ludzie głupi. Dlaczego? No bo po pierwsze, wtedy będą łykać całą tą propagandę debilną, którą im serwują kolejne rządy, a po drugie, wtedy miejsce takiego Polaka wykształconego czy stumanionego w tak głupiej zarządzanej szkole, to będzie w fabryce u Niemca na przykład, więc wychowa się nam społeczeństwo niewolników i temu to tylko służy. I te kolejne stopnie zidiocenia systemu edukacji, o których ja Państwu mówię w swoich podcastach, służą tylko i wyłącznie temu. Niczemu więcej i nie dajcie się Państwo na to nabrać. Tymczasem mamy wielką akcję pod Lidlami w całej Polsce. Ogłosiła je oczywiście Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Chodzi o protesty przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla, a tak naprawdę śmietniska, największego w Europie, bo 40-hektarowego śmietniska, w pobliżu sanktuarium Matki Boskiej Giedrzwałckiej. Protesty w całej Polsce, od Andrychowa przez Warszawę po Olsztyn. Także centrum dystrybucyjne Lidla ma powstać na terenie dawnego PGR Łajsy w Giedrzwałdzie, ma obejmować ponad 40 hektarów. 40 hektarów to jest gigantyczne pole, prawda? Gigantyczna powierzchnia. I no tak jak mówię, pod pretekstem centrum dystrybucyjnego ma tam powstać największa sortownia śmieci w Europie. To nam, dla nas katolików, jest to takie plunięcie w twarz, bo akurat ma to powstać w sąsiedztwie sanktuarium maryjnego. No to rzeczywiście dla nas katolików to jest jak bluźnierstwo. Tym bardziej, że w sanktuarium w Giedrzwałdzie znajduje się w miejscu, gdzie w 1877 roku doszło do objawień maryjnych i to są jedyne na terenie Polski objawienia maryjne zatwierdzone przez Kościół. Ktoś może nie wierzyć oczywiście w objawienia, ktoś może nie być katolikiem, ja to rozumiem, ja to szanuję, ale też wy uszanujcie nas. My chcemy, żeby mieć tam miejsce naszych pielgrzymek, chcemy tam przyjeżdżać, modlić się i nie chcemy tam mieć centrum dystrybucyjnego Lidla, a tym bardziej nie chcemy tam mieć największej sortowni śmieci w Europie, bo nas to po prostu obraża i proszę wszystkich, którzy się ze mną nie zgadzają, zwłaszcza ze środowisk lewicowych, tylko o to, o uszanowanie tego. Zwróćcie też Państwo uwagę, że budowa tego centrum dystrybucyjnego, a de facto największej sortowni śmieci, to potwornie zakłóci krajobraz. Piękny mazurski krajobraz, który ja kocham, bo ja kocham Mazury. Przyćmi historyczną zabudowę świątyni, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, gdzie są ekolodzy, gdzie jest ostatnie pokolenie, gdzie są te Greenpeace, te wszystkie ekoświry, które się przywiązują do drzew. Nie ma ich, prawda? To znaczy, jak trzeba w Warszawie utrudniać życie kierowcom i opowiadać idiotyzmy o jakimś bilecie jednym obowiązującym w całej Polsce, a to się pojawia ekoświrów tabun, ale jak niemiecki właściciel firmy buduje gigantyczną sortownię śmieci i jeszcze przy okazji szpeci krajobraz na Mazurach, a to żadnej organizacji ekologicznej nie ma. No, możecie się Państwo dziwić, ale ja się nie dziwię, bo ja doskonale wiem, kto stoi za organizacjami ekologicznymi. Przecież to nie są żadne organizacje społeczne, które chronią przyrody, tylko po prostu agentura wpływu, najczęściej niemiecka, ale też często rosyjska. Tymczasem rzecz ciekawa się wydarzyła w zeszłym tygodniu, o której akurat było głośno w mediach, także czasem, od czasu do czasu media głównego nurtu, zarówno te rządowe, jak i nierządne, coś o jakiejś sprawie ważnej nas poinformują. Tusku wpadł na pomysł, że zrobi skok na TVN. Zarówno TVN, jak i Polsat mają znaleźć się na liście tak zwanych przedsiębiorstw strategicznych. A jeżeli się znajdą na liście przedsiębiorstw strategicznych, to będzie oznaczać, że nie wolno ich sprzedać bez zgody państwa. Czyli jak ktoś będzie chciał sprzedać TVN, albo jak pan Solorz będzie sobie chciał sprzedać Polsat, to nie będzie mógł tego zrobić bez zgody państwa. O co tu chodzi? Chodzi o to, że państwo wtedy zablokuje sprzedaż telewizji, a telewizja jest potężnym orężem docierania, potężnym narzędziem wpływu i narzędziem docierania do milionów ludzi. W ten sposób rząd, w tym przypadku rząd Tuska, zablokuje możliwość sprzedaży telewizji TVN temu, kto by nie chciał, komu nie chciałby, żeby sprzedawać. I dlaczego to się teraz pojawiło? Bo właściciel TVN-u, czyli Warner Brothers Discovery ma bardzo poważne problemy finansowe i ogłosił, że rozważa sprzedaż TVN-u. No i to wycenił tam na 8-10 miliardów złotych, więc potężne pieniądze i jest kilku chętnych na zakup TVN-u. No jednym z nich to jest węgierski miliarder związany z Wiktorem Orbanem, drugie to jest takie konsorcjum czeskiej najbogatszej kobiety w Czechach, która współpracuje tam z jakimiś biznesmenami, już nie wiem, z Anglii czy skądś. Natomiast tych dwóch kandydatów na nowych właścicieli TVN-u łączy jedna rzecz, że reprezentują światopogląd niezgodny z jedynie słuszną linią TVN-u, czyli bardziej w stronę urbanizmu czy konserwatyzmu, no nawet rozumianego po pisowsku idą. I to by oznaczało, że przejęcie przez nich telewizji z TVN sprawi, że TVN zmieniłby szybko swoją narrację, prawda? No ja to bym chciał zobaczyć, jak na przykład tuzy TVN-u teraz robiący propagandę Tuskowi nagle by zaczęli ćwierkać z innego klucza. To by było bardzo ciekawe doświadczenie intelektualne, ale to z punktu widzenia Tuska jest tak naprawdę być albo nie być, bo gdyby zmieniła się narracja TVN-u z skrajnie pro-tuskowej na skrajnie antytuskowej, to efekt byłby taki, że Tusku mógłby stracić cały ten medialny splendor wokół siebie i popierającą go telewizję, no i Platforma Obywatelska mogłaby odejść w niebyt. To w ogóle może też świadczyć o tym, że ekipa Donalda Trumpa, no bo przecież chyba nie wyobrażacie sobie Państwo, że tak doniosły gest polityczny jak sprzedaż TVN-u odbyłby się bez zgody administracji Donalda Trumpa, to by świadczyło o tym, że jednak administracja Donalda Trumpa postanowiła spuścić z wodą rząd Tuska, który jej się tu nie podoba i zrobić nam jakąś podmiankę, co może przecież zrobić, bo wystarczy, że Kosiniak-Kamysz dostanie rozkaz, że ma zawrzeć koalicję z PiS-em, to wtedy część tam Polski 2050 pana Hołowni pójdzie trzeciej drogi, prawda, pójdzie od razu, która też jest przecież, w której też nie brakuje ludzi takich jak pan Kobosko, który jest członkiem Rady Atlantyckiej. Wystarczy, że dostaną rozkaz, żeby przestawić wajchę i z koalicję z PiS-em zrobić, to wtedy PiS będzie miał większość wspólnie z tymi dwoma ugrupowaniami. No PSL, jak wiadomo, to ma przecież 200% zdolność koalicyjną, a PSL się okopał teraz w Skarbu Państwa, we wszystkich w spółkach Skarbu Państwa, we wszystkich tych spółeczkach, które drenują pieniądze z MON-u, więc PSL na pewno nie będzie zainteresowany wywaleniem rządu, z którego miałby uciec. Raczej za wszelką cenę będzie zawrzeć koalicję z kimś innym, żeby sobie te frukty otrzymać. I to mogłoby wskazywać na to, że to jest właśnie pierwszy krok w celu doprowadzenia do tego planu. Tusku się broni, ale Tusku jest za słaby, bo jak administracja Trumpa się uprze, że jednak robią podmiankę i wyrzucą rząd Tuska, to żadne kupowanie TVN-u nie pomoże, bo najwyżej się okaże, że jest to niezgodne z jakimś tam prawem. No już Trump sobie na pewno poradzi tutaj z Tuskiem. Ale widoczna jest nerwowość Tuska w całej tej sytuacji, która prowadzi do takiego wniosku, że się boi. A jak Tusku się boi, to dobrze. Teraz jeszcze, jeśli mówimy o Tusku, to właśnie padł ofiarą szantażu. Ja nie mówię tego, żeby mu współczuć, broń Boże, ale w minioną środę, pod kancelarię szefa rządu w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich przyszli przedstawiciele ostatniego pokolenia tej terrorystycznej organizacji pseudoklimatycznej i zażądali spotkania z Tuskiem. Tusk im odmówił, nie wyszedł z nimi rozmawiać. Oni wtedy zapowiedzieli, że skoro nie przyjdą, nie wyszedł na rozmowy do nich, to zorganizują największą w historii blokadę ulicy. Chcą zablokować Wisłostradę. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie 13 grudnia, czy to będzie w jakimś innym terminie. Chodzi o to, że oni chcieli wymusić na Tusku realizację dwóch postulatów. Oba te postulaty są absurdalne. No pierwszy to jest taki, żeby pieniądze z dróg przekazać na transport publiczny, a drugi jest taki, żeby wprowadzić w całej Polsce za 50 zł miesięcznie jeden bilet, który można byłoby jeździć każdym środkiem transportu. No idiotyzm przecież do kwadratu. Natomiast oni ogłosili, że jeżeli nie premier z nimi nie będzie rozmawiał, to oni zablokują drogi. I to już jest, proszę Państwa, rzecz, która w normalnym kraju spotkałaby się z natychmiastową reakcją sił porządkowych, bo to, że przychodzi wariat, czy to ekowariat, czy homowariat, czy dowolny inny wariat pod kancelarię prezydenta i czy premiera i coś sobie krzyczy, to niech sobie krzyczy, no takie są uroki demokracji. Natomiast jeżeli on zaczyna szantażować premiera, ja jak Państwo wiecie, nie jestem zwolennikiem tej opcji, ani tego premiera, już patrzeć na niego nie mogę, słuchać tych kłamstw, głupot wszystkich, ale jeżeli premiera kraju szantażuje jakieś ekoterrorystyczne stanowisko, bez względu na to, kim jest ten premier, no naprawdę, policja powinna wyjść, zakuć w kajdany, odstawić do apolitycznej prokuratury, która by to towarzystwo postawiła przed sądem, bo to nie jest żaden aktywizm klimatyczny, to jest terroryzm. To jest terroryzm i z terrorystą się nie dyskutuje, do terrorysty się strzela. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby do tych ludzi młodych strzelać, bo nie. Ale jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby państwo tu pokazało całą swoją siłę i po prostu w kajdanach tych terrorystów szantażujących premiera blokadą dróg, zwłaszcza blokada Wisłostrady. Przecież Wisłostrada to jest jedna z głównych ulic w Warszawie i Wisłostrada, nie można zablokować sobie Wisłostrady, bo to sparaliżuje ruch w całej Warszawie. Ja też codziennie prawie jeżdżę Wisłostradą i też bym nie chciał takiego paraliżu. Poza tym paraliż ulic to powoduje setki ludzkich dramatów. No może karetka jechać na sygnale z kimś do szpitala, przez blokadę ulicy nie dojedzie. Może, prawda, matka swoje dziecko wieźć do lekarza, przez blokadę ulicy nie dojedzie. Także nie ma żadnego powodu, żeby się pieścić z tymi terrorystami, tylko po prostu trzeba ich potraktować w taki sposób, w jaki sposób szanujące się państwo traktuje wszystkich terrorystów, ekoterrorystów, lawendowych terrorystów i jeszcze wszystkich innych. Także nawet rząd Tuska ustami Tomasza Siemoniaka określił działalność ostatniego pokolenia jako patologię. Proszę bardzo. Zresztą wygląda na to, że to będzie nie tylko jedna blokada, jaka w najbliższym czasie będzie miała miejsce, bo ja, jak sobie analizuję zachowania tego ostatniego pokolenia, dochodzę do wniosku, że oni są inspirowani z zagranicy, więc tak łatwo nie ustąpią, ale to z tym większą determinacją trzeba użyć siły, żeby nie mogli szantażować nas, ani utrudniać nam życia. Ale wygląda też na to, że na polskich ulicach pojawią się znowu tysiące rolników. Tym razem będą strajkować do końca grudnia, zaplanowali sobie strajki, mają strajkować przeciwko Zielonemu Ładowi i mają strajkować przeciwko umowie między państwami Unii Europejskiej a Mercosurem. I tych rolników, ja szczerze powiedziawszy, będę popierał, chociaż no też będę cierpiał jako kierowca wskutek blokad dróg, bo pewnie znowu wstanę w jakimś wielokilometrowym korku, nie zdążę na jakieś spotkanie ważne, czy jakiejś ważnej sprawy nie załatwię, no trudno. Natomiast te postulaty, z którymi wychodzą rolnicy na ulicy, one są słuszne, w odróżnieniu od ekoterrorystów z ostatniego pokolenia, bo dlaczego oni protestują przeciwko Zielonemu Ładowi? Bo Zielony Ład doprowadził do wzrostu cen, do wzrostu kosztów produkcji, do uniemożliwienia produkcji rolnej w wielu aspektach. A umowa między Unią Europejską a Mercosurem, umowa o wolnym handlu, to jest umowa, która niby wygląda pięknie, że tutaj produkty rolnictwa europejskiego mogą być bez cła eksportowane do krajów Mercosuru, a z krajów tamtych mają być, czyli z krajów Ameryki Łacińskiej, mają być eksportowane do Unii Europejskiej. Tylko dowcip polega na tym, że produkty unijne będą w tych krajach zupełnie nieatrakcyjne ze względu na ceny, natomiast produkty z krajów Ameryki Łacińskiej, na przykład z Brazylii, będą w Polsce atrakcyjne właśnie ze względu na ceny. Dlaczego? Bo koszt wytworzenia tam wołowiny czy mięsa w Ameryce Łacińskiej jest dużo tańszy, bo nie ma Zielonego Ładu. I koszt transportu też jest dużo tańszy, bo nie obowiązują te wszystkie idiotyzmy transportowe ograniczające wolny rynek w obszarze handlu, w obszarze transportu. I w związku z tym będziemy mieli zalew tirów z żywnością z Ameryki Środkowej, która będzie jeździć do Unii Europejskiej. I w związku z tym Polak, mając do wyboru zakup mięsa od polskiego rolnika drogiego albo tańszego z Ameryki, w wielu kwestiach kupi to z Ameryki, ale to jest pierwszy problem. A drugi problem polega na tym, że wszystko wskazuje na to, że ta żywność wcale nie będzie dobrej jakości, że w krajach Ameryki Łacińskiej, w Mercosurze też się chociażby mięso tam faszeruje rozmaitymi chemikaliami, sterydami i czymś tam i jeszcze i będą do nas przyjeżdżać, będzie do nas przyjeżdżać żywność, no można powiedzieć, skażona. Także tutaj rolnicy mają rację, tym bardziej, że rolnicy, oni są przeciwko rządowi z tego względu, że cała polityka rządu w stosunku do rolnictwa służy temu, żeby polskie rolnictwo wyeliminować, a przecież rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki już ponad 1000 lat. I proszę Państwa, to ma jeszcze jedną bardzo ważną, to ma jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo dzięki temu, że mieliśmy niezależne rolnictwo i wielkie i małe, to my w Polsce nigdy nie cierpieliśmy głodu. Ci z Państwa, którzy znają historię od Mieszka I, to wiedzą, przez Polskę przechodziły różne wojny, różne najazdy, różne, prawda, kataklizmy, pożary, etc., etc., ale nigdy nie mieliśmy w Polsce klęski głodu. A teraz wskutek działań rządu Morawieckiego i rządu Tuska po raz pierwszy możemy mieć w Polsce klęskę głodu. W Polsce, która 400, 500, 600 lat temu karmiła pół Europy. To jest coś niesamowitego. Przeciwko temu rolnicy protestują i mieli oczywiście, i mają oczywiście tutaj świętą rację. Tusk oczywiście robi wszystko, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tych rolniczych protestów i dlatego jego media mówiły o spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W czwartek przyjechał Macron do Polski i odbył spotkanie z Tuskiem, które w dużej mierze było poświęcone współpracy wojskowej w związku z Ukrainą. No, przecieki, ale dość wiarygodne niestety, mówią o tym, że państwa europejskie chcą wysłać na Ukrainę 40-tysięczną armię, w której ma być także komponent polski. I to, z czego to wynika? Z tego, że nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, mówi, że to nie jest w interesie Ameryki, żeby inwestować pieniądze amerykańskiego podatnika w wojnę, która nie jest wojną Ameryki. I jak państwa europejskie chcą sobie utrzymywać porządek na Ukrainie, to niech sobie same w to inwestują, same za to płacą, niech same sobie swoje wojska wysyłają. No bardzo racjonalne myślenie z punktu widzenia Donalda Trumpa. Zresztą Trump powtórzył też jeszcze swoją groźbę, że wycofa Stany Zjednoczone z NATO, jeżeli europejscy partnerzy nie będą lojalnie się wywiązywać z obowiązków wydawania pieniędzy na obronność. No, wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, no to jest koniec NATO, no bo przecież jakieś znaczenie militarne będzie miał sojusz północnoatlantycki bez Stanów Zjednoczonych. Natomiast jakie będą skutki wysłania armii europejskiej na Ukrainę? Otóż takie, że formalnie te państwa, które wyślą tam wojska, znajdą się w stanie wojny z Rosją. Jak, i teraz rodzi się klasyczne pytanie, jak na to odpowie Władimir Putin? Ja bym się spodziewał, że może odpowiedzieć w taki sposób, że wysłać jakieś rakiety w polską przestrzeń powietrzną, ale czy to zrobi? Oczywiście nie wiem. Może dogada się z Trumpem, że przestanie mu przeszkadzać w rywalizacji z Chinami, w związku z czym Ameryka wygra wyścig o hegemonię, o pozycję światowego hegemona z Chinami, ale w zamian za to Putin zażąda tego, żeby Trump mu nie przeszkadzał urządzić sobie Europę Środkową i Wschodnią. A jeżeli Trump jeszcze dojdzie do wniosku, że europejscy partnerzy go zdradzają i wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO, no to co wtedy? To wtedy cała ta część Europy Środkowo-Wschodniej zostanie rzucona na talerz Putinowi. Rząd niestety robi co może, żeby nas wciągnąć w wojnę, ale rząd oczywiście sam nie pójdzie walczyć, prawda? Przecież to pan Sikorski z panem Tuskiem nie wezmą karabinów, tylko wyślą na front ludzi, zwykłych Polaków. A myślę, że z jednego punktu widzenia ta wojna byłaby korzystna dla rządu Tuska i dla tych wszystkich postkomunistów, bo oni by kogo wysłali na pierwszą linię frontu w pierwszej kolejności? No, patriotów polskich, prawda? Ja państwu mówiłem, jak sam dostałem wezwanie do stawienia się na komisję wojskową. I gdyby tacy ludzie jak ja wyginęli na froncie, to jest to sytuacja politycznie dla Tuska bardzo korzystna, dlatego że że to by mu zlikwidowało tą faktyczną opozycję i nadal mogliby sobie Polskę rozkradać, prawda, podzielić społeczeństwo na dwa zwalczające się obozy jedynie słusznych dzierżawców monopolu na patriotyzm i, prawda, jedynie słusznych miłośników Unii Europejskiej, a i tą Polskę jeszcze tyranizować. Także nie ukrywam, bardzo się boję pomysłu pod nazwą wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę, bo przecież Francja, z której prezydent przyjechał namawiać Tuska właśnie do wysłania żołnierzy, leży dalej od Rosji. Zdecydowanie mniej prawdopodobny jest atak rosyjskich rakiet na Francję niż na Polskę. A nawet gdyby był tak samo prawdopodobny, to my Polacy żeśmy sobie w ramach walki z wrażym Putinem zapomnieli zbudować systemów antyrakietowych, systemów obrony i mnóstwa jeszcze różnych innych elementów, które Francja, Wielka Brytania mają, o Stanach Zjednoczonych już nie wspominając, więc to może mieć skutki dla Polski dramatyczne. Tym bardziej, że pamiętajcie Państwo, że wojna, w którą tak bardzo chce nas wciągnąć Sikorski z Tuskiem, to nie ma takiego oblicza abstrakcyjnego, o, będzie jakaś wojna i pogonimy Moskala. Nie, to są rakiety, które będą lecieć na nasze domy, na nasze fabryki. To są bitwy, w których ginąć będą wasi synowie, wasi bracia, wasi ojcowie. Czy my tego chcemy? Nie. Ja tego nie chcę, bo wojna to jest ostatnia rzecz, której Polska teraz potrzebuje. Wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która może mieć wpływ na sprawy polskie. Otóż upadł w Syrii reżim Bashara al-Assada. Wszyscy tutaj opowiadają, wszyscy krytycy, zawzięci wrogowie Putina, jak to dobrze się stało, że ten watażka, sojusznik bandyty Putina to upadł. No, ja się do tych głosów nie przyłączam, bo Asad, on stworzył państwo wielonarodowe, w którym żyli obok siebie we względnym spokoju i chrześcijanie, i muzułmanie różnych wyznań, i maronici, i niewierzący, i nawet trochę Żydów. I on wprowadził taki świecki reżim, w którym wszyscy się wzajemnie musieli szanować. Asad rzeczywiście współpracował z Putinem, no ale to dlatego, że niespecjalnie miał inny wybór. Jego Amerykanie zupełnie nie wiadomo dlaczego starali się izolować. No i teraz obalono go, prawda? Został obalony. I jaki będzie skutek tego? No skutek tego jest łatwy do przewidzenia, bo władze w Syrii przejęli skrajni islamiści, czyli będziemy mieli tutaj powtórkę z Iraku, że trzeba się spodziewać powstania czegoś ala państwo islamskie, trzeba się spodziewać masowego eksodusu syryjskich chrześcijan, trzeba się spodziewać tam prześladowania chrześcijan. Takie będą właśnie skutki obalenia reżimu Asada i to będą takie same skutki jak w Iraku. W Iraku było dokładnie to samo, prawda? W Afganistanie było dokładnie to samo, w Libii było dokładnie to samo. Kaddafi jaki był, taki był, prawda? Bashar al-Assad jaki był, taki był, prawda? No ale przynajmniej stworzył państwo jakieś tam wielonarodowe z funkcjonującym prawem, w którym można było żyć, do którego można było przyjechać, prawda? Z którego można było wyjechać, z którym można było jakieś tam interesy robić, etc., etc. Teraz będą tam rządzić radykalni islamiści i będziemy mieli powtórkę z państwa islamskiego. Tak to na razie wygląda, tak to na razie oceniam. No idiotyczna zupełnie polityka amerykańska od czasów George'a Busha juniora pod pretekstem wprowadzania demokracji. No to jaką demokrację można wprowadzić w Iraku, jaką demokrację można wprowadzić w Libii, jaką demokrację można wprowadzić w Afganistanie? Przecież to opowiadanie zupełnych nonsensów o demokracji w tych krajach. Ona się tam nie sprawdzi, bo sprawdzić się nie może. Natomiast pod pozorem walki o demokrację to się stwarza konflikty, punkty zapalne kolejne na Bliskim Wschodzie i wzmacnia się skrajnie islamistyczne ruchy. No zobaczycie Państwo, co teraz się stanie w Syrii. No ja się spodziewam właśnie masowego eksodusu imigrantów chrześcijan z Syrii i jak już mamy prowadzić politykę przyjmowania imigrantów, to ja zdecydowanie wolę przyjmować już do Polski imigrantów z Syrii, chociaż jak Państwo wiecie, jestem przeciwnikiem imigracji, niż przyjmować imigrantów niechrześcijan, no, z Bangladeszu na przykład, albo z Pakistanu, żebyśmy przyjmowali chociaż ludzi, z którymi mamy jakieś wspólne elementy kulturowe, bo z chrześcijanami z Syrii mamy, A ja na przykład, ja rozmawiałem wiele razy w życiu z chrześcijanami z Syrii, jak bywałem na Bliskim Wschodzie, a bywałem, a to ja widzę jakieś elementy wspólne, kulturowe, na przykład z tym panem, który został skazany za morderstwo Anastazji na wyspie Kos, z panem obywatelem bodaj Bangladeszu czy Pakistanu, już nie pamiętam, ja nie widzę, i z jego krajanami żadnych wspólnych elementów kulturowych. Zwróćcie uwagę, nawiasem mówiąc państwo, że że w ogóle nie było w mediach żadnej dyskusji o tym wyroku w Grecji, który zapadł, który tego zabójcę skazał na dożywotnie więzienie. Krótki proces, 2 czy 3 dni trwał. No, konia z rzędem temu, kto w polskich sądach znajdzie proces, który trwa tak dużo czasu, taki krótki czas. No ale to szczegół. Także tyle się w tym tygodniu wydarzyło. Niewiele, niestety, miałem dla państwa informacji dobrych. W przyszłym, w targi, najbliższe targi książki patriotycznej w Poznaniu, to będą ostatnie targi w tym roku. Wracamy do państwa 18 stycznia. Mam cały gotowy harmonogram targów książki patriotycznej już na 2025 rok. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za tyle zaproszeń, za te wszystkie ciepłe słowa. 18 stycznia Jelenia Góra. Restauracja przy hotelu Europa przy ulicy 1 Maja 16 przez 18. 25 stycznia spotykamy się w Siedlcach, a 1 lutego spotykamy się w Rybniku. Będzie też od stycznia już lepsza promocja tych moich imprez, lepsze nagłośnienie, lepsze oznakowanie i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że się nadal będziemy spotykać w naszym patriotycznym gronie na targach książki patriotycznej. Przypominam też państwu, że istnieje moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga państwu rozwiązywać różne zagadki kryminalne, różne problemy, które się rodzą na styku państwa życia z tym paskudnym ustrojem, który jest właśnie. Wczoraj skończyliśmy akcję, w wyniku której dziecko odebrane decyzją głupiego sądu do domu dziecka wróciło w końcu do matki. Mamy takich spraw coraz więcej, bo ten ustrój, w którym żyjemy, jest coraz bardziej patologiczny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku z równą determinacją będziemy państwu pomagać. Moja najnowsza książka Vendetta. Dziękuję państwu za miłe komentarze dotyczące tej książki. Jest jeszcze w sprzedaży, kończy się pierwsze wydanie. Mam nadzieję, że po nowym roku spowodujecie państwo, że będzie drugie. Nie zapominajcie państwo o subskrypcji mojego kanału, nie zapominajcie państwo o lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. To wszystko po to, żebym mógł docierać do jak największej grupy widzów. Jeśli szczególnie podoba się państwu to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście państwo mnie wesprzeć, to zostawiam numer rachunku bankowego mojego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Przypominam, że te datki, którymi mnie państwo od początku grudnia wspieracie, idą na produkcję filmu o Omzriku, który mam nadzieję, że do końca stycznia uda mi się skończyć. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.